Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Dzień dobry, Joanna Matuszewska. Gościem audycji medycznej jest dzisiaj Lucyna Wójcicka z Zakładu Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, pracująca też czynnie jako położna na sali porodowej Szpitala imienia Kopernika w Gdańsku. Witam Panią w studio. Dzień dobry.
Witam Państwa serdecznie.
Chciałabym, żebyśmy porozmawiały o ciąży i przygotowaniach do narodzin dziecka. Jaki wiek jest najlepszy dla kobiety, żeby zajść w ciążę?
To jeżeli chodzi o sam wiek, kiedy najlepiej zajść w ciążę, jest to dosyć pytanie kontrowersyjne na dzień dzisiejszy, bym powiedziała. Jak wiemy, dawniej nasze mamy, babcie zachodziły w ciążę znacznie wcześniej niż spotyka się to obecnie. Jednak ciągle pojawia się taka opinia medyczna, żeby zajść w pierwszą ciążę przed 30 rokiem życia. Już tłumaczę dlaczego. Dlatego, że zostało to udowodnione naukowo, że zajście w ciążę właśnie przed 30 roku życia w pewnym stopniu jest w stanie ochronić kobietę, która potem będzie karmiła swoje dziecko, tak? Jest hormonalnie w stanie ochronić ją przed wystąpieniem niektórych nowotworów piersi. Natomiast co się spotyka na dzień dzisiejszy, to jednak ten wiek się wydłuża. Jeżeli mogłabym jakąś osobistą poradę kobietom, które starają się o zajście w ciążę udzielić, to jednak sugerowałabym, żeby rozpocząć albo planować tą ciążę jednak tak przed 34 rokiem życia. Wtedy jeszcze jest tu taki czas spotykany, uznawany za dosyć bezpieczny.
A ta data, wiek końcowy, do kiedy możemy rodzić dzieci, to jest u różnych kobiet oczywiście różny, ale bezpiecznie? To nie po 40 jest bezpiecznie, czy już to ryzyko rośnie?
Znaczy, ryzyko rośnie z każdym rokiem. Mhm. To nie ulega znowu żadnej wątpliwości. Natomiast czy jest bezpiecznie? Na pewno musimy otoczyć taką kobietę ciężarną inną opieką niż kobietę, która ma lat 20. Tak? Są inne badania, które są skierowane dla kobiet 20-letnich zachodzących w ciąży, a inne badania dla kobiet, które mają lat 40 i więcej. Też inaczej będzie wyglądała opieka nad ciężarną, która jest w tej ciąży po raz pierwszy w wieku 40 lat, a inaczej, kiedy jest to jej ciąża kolejna, druga, trzecia, czwarta.
Mhm. Czy ciąża może w późniejszym wieku być niebezpieczna dla samej kobiety, już pomijając jakby zdrowie dziecka?
To znowu wyjdę tu od indywidualnego przypadku. Wszystko zależy od tego, czy kobieta jest obciążona w jakiś sposób swoimi chorobami własnymi, czy jest to kompletnie zdrowa, tak? Kobieta, która nie choruje na nic przewlekle. No i tak samo, tak? Inaczej trzeba zaplanować opiekę nad kobietą taką przed i po 40. Wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy medycyna jest tak zaawansowana, że jesteśmy w stanie bezpiecznie prowadzić ciążę te po 40 roku życia również.
603-06-06 to numer, na który można wysyłać SMS-y z pytaniami do gościa położnej Lucyny Wójcickiej. Porozmawiajmy chwilę o tym, czy ciąża to dla kobiety jest taki duży wysiłek dla jej organizmu. Czy to jest taki stan naturalny i nie należy się przejmować specjalnie, że coś nam się może w ciąży zdrowotnego, złego zadziać?
Powiedziałabym, że wręcz przeciwnie. Czy to jest wysiłek? Nie. Raczej na skutek tych wszystkich zmian hormonalnych i fizjologicznych, które zachodzą w ciąży, pomijając może pierwszy trymestr, który dla niektórych kobiet może być trudniejszy, z reguły większość ciężarnych uważa, że to jest stan taki przeciwnie, euforyczny, tak? One się czują cudownie, zmienia się ich życiowa rola. Mówimy tutaj oczywiście o kobietach zdrowych, tak? Zdrowych kobietach, które starały się o ciążę i zaszły w ciążę. To dla nich nie będą raczej uznawały samego okresu ciąży za coś ciężkiego, obciążającego.
Wręcz to się tak
tryskają bardziej energią.
Puchną nam nogi, albo po prostu mamy jakieś poranne nudności, coś tam się może zadziać. To wszystko jest przemijające i nie specjalnie chyba niebezpieczne dla naszego zdrowia.
Nie, jeżeli chodzi o jakby ten pierwszy trymestr, tak? Czy to głównie wtedy mogą się pojawić fizjologicznie właśnie nudności, tak? Takie na początku rozdrażnienie, jakby decydując się o zajście w ciążę i planując ją, wiedząc, że spotkają nas na początku możliwe wystąpienie takich nieprzyjemnych sytuacji, jesteśmy w stanie się do tego przygotować. Mhm. Natomiast samo puchnięcie nóg, tak, obrzęki, taką ciężkość, to są raptem ostatnie tygodnie przed porodem.
I na początku nie ma się co martwić.
Dokładnie, dokładnie.
Trzeba się cieszyć. Czy kobieta przed planowaniem ciąży powinna podjąć jakieś działania, które przygotują jej organizm, tak, żeby i ona tą ciążę zdrowo i dobrze przeszła, a zapewniła też swojemu dziecku wszystko, co najlepsze?
Zdecydowanie. Jestem zwolennikiem, że do ciąży należy się przygotować. ciąży trzeba zaplanować i odpowiednio się do niej przygotować. Przede wszystkim...
Może zacznijmy od tego, kiedy zaczynamy to planowanie, jak wcześniej przed zajściem w ciążę.
Im szybciej, tym lepiej tak naprawdę. Natomiast to też trzeba tutaj podzielić na pewne elementy przygotowania do ciąży, tak? Jeżeli mówimy tu o jakimś przygotowaniu fizycznym, to człowiek, który w sposób naturalny uprawia jakąś aktywność fizyczną, nawet i taką raz w tygodniu, to tutaj nie musi w żaden sposób dodatkowy się przygotowywać. Nawet mówi się, że kobieta, która nie uprawiała aktywności fizycznej przed ciążą w sposób regularny, tak, czyli nie trenowała niczego wyczynowo, nie chodziła dwa razy w tygodniu na fitness, w momencie, kiedy dowie się, że jest w ciąży, tak naprawdę nie powinna podejmować nadmiernej aktywności fizycznej. Że nigdy nie chodziłam, a teraz nagle zacznę trzy razy w tygodniu ćwiczyć, rozciągać się, nie wiem, skakać na trampolinie, pływać wyczynowo na basenie. Nie, wręcz przeciwnie. Należy utrzymać taką aktywność fizyczną, jaką się miało przed ciążą. Natomiast jakby jest to już dla zdrowia dobre, żebyśmy utrzymywali aktywność fizyczną regularnie, cały czas. Także dzisiejsze społeczeństwo jest takie, że jednak gdzieś biegamy, spacerujemy, uprawiamy jak sporty, czy drużynowe, zespołowe, czy indywidualne. I tutaj jak ogólnozdrowotne to potrzebne, żeby jakąś aktywność fizyczną utrzymywać również.
Czyli chce pani powiedzieć, że jeśli kobieta chodziła przed ciążą na zumbę, czy na jakieś zajęcia z fitnessu, to nadal w ciąży może na te zajęcia chodzić.
Tak.
Do pewnego momentu, rozumiem.
Do pewnego momentu.
Bo chyba nie do 9 miesiąca raczej, prawda?
Tak, no. Zależy to wszystko od intensywności tych zajęć. Tak, można te zajęcia dostosować. Jeżeli ona chodziła rzeczywiście na fitness, ma karnet tak, miesięczny na zumbę, to dlaczego? Na początku również też może chodzić na zumbę. Oczywiście mniej intensywnie, tak, żeby to jej nie przeszkadzało. Natomiast pod koniec ciąży zapisałabym się z zumby, przepisałabym się na przykład na rozciąganie, tak? Zdrowy kręgosłup, może jogę. Zdecydowanie joga byłaby odpowiednią aktywnością w późniejszym etapie ciąży.
To jest kwestia przygotowania organizmu fizycznego przygotowania, a też jeśli chodzi o, chciałam zapytać o suplementację, o jakieś stosowanie jakiejś diety albo przyjmowanie jakichś preparatów, to co by pani tutaj poradziła?
Znaczy, najpopularniejszy, jakby najbardziej powszechnie znany jest suplementacja folianami, tak, czyli kwasem foliowym. Natomiast co tu trzeba zwrócić uwagę? Jeśli kobieta stara się o ciążę, to tak naprawdę zalecane jest przyjmowanie kwasu foliowego i innych folianów już od momentu, kiedy ta ciąża może wystąpić. Wiemy, że nie wszyscy jednak ciążę planują, dlatego zalecenie jest takie, żeby wszystkie kobiety w wieku koncepcyjnym, czyli te, które współżyją i mogą zajść w ciążę, już ten kwas foliowy przyjmowały.
Czyli wcześniej, nawet nie planując ciąży.
Dlaczego? Kwas foliowy, a raczej jego zapotrzebowanie, najważniejsze jest między drugim a czwartym tygodniem ciąży, czyli tak naprawdę wtedy, kiedy jeżeli ta ciąża wystąpi w sposób niespodziewany, to większość kobiet po prostu nie wie, że w ciąży jest. Jeżeli one zaczną przyjmować kwas foliowy już po stwierdzeniu ciąży u ginekologa, to z reguły będzie to około szóstego tygodnia ciąży, szósty, niektóre ósmy.
Czyli już po tym czasie. A dlaczego
tak naprawdę
ten akurat termin?
Dlaczego akurat ten termin?
Tygodnie?
Dlatego, że w tym czasie kształtuje się układ nerwowy zarodka, a później płodu, tak? Czyli to jest ten czas, kiedy zapotrzebowanie na foliany jest największe w okresie ciąży. Między drugim a trzecim tygodniem. Wtedy stężenie folianów jest najbardziej istotne dla rozwoju zarodka.
A proszę powiedzieć jeszcze, powiedziała pani, że kształtuje się wtedy układ nerwowy. A jeśli nie będziemy tego kwasu foliowego przyjmować, to co się może zadziać złego?
Populacyjnie już w tej chwili jakby suplementacja kwasem foliowym jest zalecana dodatkowo, natomiast są również naturalne źródła pozyskiwania, tak? Czyli to są wszystkie warzywa zielone. Więc jeżeli nasza dieta jest bogata, urozmaicona, to tak naprawdę nie musimy aż tak bardzo obawiać się o niedobory kwasu foliowego. Natomiast jeżeli źle się odżywiamy, to zwiększa się ryzyko tego, że wystąpią wady cewy nerwowej u płodu, tak, u kształtującego się zarodka wcześniej, wszelkiego rodzaju błędy, tak, w kształtowaniu się zarodka. Także mówimy tutaj o wadach wrodzonych, które mogą wystąpić w przypadku niedoborów kwasu foliowego.
Czy warto sobie przed ciążą, przed planowaniem ciąży zrobić jakieś badania krwi i sprawdzić jakieś wyniki?
Jeżeli zwrócimy się do naszego ginekologa prowadzącego, do którego z reguły kobiety regularnie chodzą, również przed ciążą, z decyzją, że chciałabym zajść w ciążę, to teoretycznie można by zalecić podstawowe badania pod tytułem morfologia. Jeżeli kobieta nie chorowała nigdy na choroby związane z zaburzeniami tarczycy, hormonów tarczycy, tak, to tak naprawdę nie musimy wykonywać żadnych badań kontrolnych, aczkolwiek jeżeli chciałabym rzeczywiście tą ciążę prowadzić w sposób taki ważny i odpowiedzialny, to myślę, że takim badaniem z wyboru byłyby właśnie poziomy hormonów tarczycy oraz taka podstawowa morfologia. Mhm. Badanie cytologiczne, tak, które też kobiety powinny wykonywać regularnie.
No właśnie, chciałam panią też zapytać o badania ginekologiczne w trakcie ciąży. One się powinny normalnie odbywać tak jak u kobiety, która nie jest w ciąży, czy w jakiś inny sposób? Bo często możemy też usłyszeć, że może takie badanie ginekologiczne na przykład wywołać przedwczesny poród.
No. Nie do końca, tak? Tutaj bym się z tą opinią jednak nie zgodziła. Kobieta, która jest w ciąży, zdecydowanie potrzebuje więcej takich wizyt u swojej położnej, czy tam lekarza prowadzącego ciążę.
Natomiast jak często powinna się
jest to wszystko regulowane oddzielnym rozporządzeniem, tak? Na początku mogą być te wizyty co dwa miesiące. Już mówimy o takiej ciąży, która została stwierdzona, potwierdzona badaniem USG, tak? Na początku te wizyty mogą być po dłuższym czasie, około 2 miesięcy. Później z reguły się spotykamy raz w miesiącu z kobietą ciężarną. Pod koniec ciąży natomiast co 2 tygodnie, na samą końcówkę i co tydzień.
Mhm. Wróćmy w takim razie jeszcze do kwestii suplementacji. Powiedziała pani o kwasie foliowym. Czy to jest wszystko, czy coś jeszcze dodatkowo należałoby brać, jakieś może inne witaminy?
Tu wrócę znowu do zdrowej diety. Mhm. Zdecydowanie lepiej wchłanialne są wszelkiego rodzaju witaminy i związki mineralne, które są w naturalnych pokarmach. Jeżeli nasza dieta jest urozmaicona, jest bogata, tak, to nie ma podstaw do tego, żeby suplementować się środkami chemicznymi. Jeżeli jednak mamy trudności w urozmaiceniu swojej diety, to wtedy oczywiście sugerowałabym jakby suplementację jakimiś preparatami witaminowymi.
Pytam o to dlatego, że często jest też takim ogólne mniemanie, że dziecko wszystko wyciągnie z matki. To znaczy wszystko sobie weźmie, co mu potrzeba, wszystkie witaminy, sole mineralne i tak dalej, i tak dalej. I dlatego pytam, czy matka nie powinna czegoś dodatkowo właśnie brać, żeby mieć tego więcej. Czy to jest mit, czy to jest rzeczywiście prawda?
Prawdą jest taką, że rzeczywiście dziecko będzie czerpało z matki, ale nie do stopnia takiego, który mógłby ją wyniszczyć. Dlatego sugerując regularną, wzbogaconą dietę, jesteśmy w stanie zapewnić prawidłowy rozwój zarówno swojego organizmu, jak i rozwijającego się płodu. Natomiast suplementacja, wiemy, że różnie nasze życie wygląda. Nie zawsze jesteśmy w stanie zdobyć gdzieś świeże produkty, tak? Żyjąc w mieście trzeba naprawdę powalczyć o to, żeby te produkty były wyższej jakości, czy to chociaż dobrej jakości, tak? To wtedy suplementacja preparatami jest rozwiązaniem. Ale tu trzeba znowu pamiętać, że to są zawsze związki mineralne i witaminy nieco gorzej wchłanialne.
Mm-hmm. A porozmawiajmy chwilę o samej ciąży. Kiedy już szczęśliwie przyszła mama i jest w ciąży, to ta ciąża dzieli się na trymestry. Dlaczego akurat na trymestry? Nie dzielimy ciąży na miesiące, pierwszy, drugi, trzeci, tylko pierwszy trymestr, drugi trymestr, trzeci trymestr. Dlaczego właśnie tak? I co w trakcie dzieje się z matką i dzieckiem?
Ciąży dzielimy na 3 trymestry, ale każdy trymestr składa się z 3 miesięcy, mhm. mówiąc ogólnie. Natomiast zostało to podzielone na 3 takie odrębne części ze względu na taką podstawową różnicę, które możemy przez te 3 trymestry wymienić. Pierwszy trymestr, czyli te pierwsze 3 miesiące, to jest czas, kiedy płód się kształtuje, się najpierw zarodek, potem rozwija się płód, cała organogeneza zachodzi i też ten pierwszy trymestr z reguły jest dla kobiety najtrudniejszy. Jeżeli ta ciąża była planowana, to tutaj mamy aspekt psychologiczny jakby dużo łatwiejszy. Natomiast jeżeli ciąża nie była planowana, to ten pierwszy trymestr jest takim momentem adaptacji, czyli zaakceptowania swojego nowej roli życiowej, która niebawem nastąpi. Jest to też ten czas, kiedy kobieta może odczuwać nudności, odczuwać mdłości, bóle kręgosłupa. U niektórych kobiet na początku ciąży pojawia się już rwa kulszowa, która też może być jakąś dodatkową dolegliwością nieprzyjemną. Natomiast znam też grono kobiet, które już ten pierwszy trymestr przeżyły bez większych, bez trudniejszych
przypadłości.
Tak, dokładnie. Czyli u nich się nie pojawiały nudności, nie było aż tak źle, nie wspominają tego tak tragicznie. Drugi trymestr zdecydowanie jest tym, które kobiety wspominają najlepiej. To już jest ten moment, tak mniej więcej od połowy ciąży, kiedy kobieta już zaczyna potem odczuwać ruchy płodu, kiedy ta świadomość, że niebawem urodzę, rośnie, bo ja już zaczynam czuć to, że w moim organizmie
rozwija
jest
się dziecko.
Nowy lokator, tak, który rozwija się gdzieś, zaczyna się odzywać, poruszać, kopać delikatnie, potem oczywiście coraz bardziej odczuwalny. To jest też ten moment, kiedy kobieta zaczyna bardziej planować, jak jej życie będzie wyglądało. Kupowanie akcesoriów, łóżeczka, strojenie pokoju.
I to jeszcze jest na tyle przyjemny. Sprawna, bo nie ma dużego brzuszka, prawda, sprawnie się poruszać, dobrze się czuć.
Tak, jest jej dużo łatwiej na pewno i uprawiać sport, na przykład basen. Basen jest bardzo polecaną aktywnością fizyczną w ciąży, gdyż tutaj nie odczuwamy tego rosnącego ciężaru naszego ciała. Tak? Woda unosi nas na powierzchni, wyporność jest nawet znacznie większa niż przed ciążą. Można się nauczyć pływać w trakcie ciąży, jest to dużo łatwiejsze niż przed. Natomiast trzeci trymestr to już jest ten czas, który zbliża nas do tego ostatecznego terminu, do punktu rozwiązania. I tutaj u niektórych kobiet rośnie lekka nerwowość, tak? Bo jednak jest to coś, czego się nie spodziewamy, jeżeli jesteśmy w ciąży po raz pierwszy. I możemy mieć tylko jakieś wizje, wyobrażenie na temat tego, co spotka nas w momencie rozwiązania, a także później, po nim, bo chyba to jest jeszcze bardziej istotne niż sam poród.
Mm-hmm. A który okres ciąży z punktu widzenia jakby dziecka jest najistotniejszy? Czy w każdym z tych trymestrów czego innego dziecko potrzebuje? Tutaj na początku, w pierwszych tygodniach właśnie tego kwasu foliowego powiedzmy, czy w drugim, trzecim trymestrze też są jakieś sprawy, rzeczy, których dziecku trzeba dostarczyć w jakiś taki większy sposób niż normalnie?
Zdecydowanie z punktu widzenia samego rozwijającego się dziecka ten pierwszy trymestr ma największe znaczenie. Tak? W tym momencie najbardziej kobieta ciężarna jest narażona na wszystkie czynniki zewnętrzne. Tak? Już tutaj mówimy o jakichś ewentualnych czynnikach chemicznych, zewnętrznych, środowiskowych, a także i wszelkiego rodzaju infekcje, które mogą wystąpić w pierwszym trymestrze, mogą być najbardziej szkodliwe dla rozwijającego się płodu.
Czyli te wszystkie przeziębienia, różne jakieś, tak,
choroby? A nawet i poważniejsze choroby wirusowe, przykładowo różyczka, tak? Różyczka, czy te choroby tak zwane odzwierzęce, ogólno mówiąc, toksoplazmoza, to są jakby, czy cytomegalia, tak? W pierwszym trymestrze zachorowanie na którąś z tych chorób takich infekcyjnych może nieść ze sobą znacznie poważniejsze skutki dla rozwijającego się noworodka niż na przykład zachorowanie 3 dni przed porodem, kiedy już jesteśmy w mniejszym stopniu w stanie zaszkodzić rozwijającemu się płodu.
Właśnie, bo czasami się słyszy, że ludzie, którzy spodziewają się dziecka, czekają na dziecko, a mają na przykład zwierzęta w domu, zastanawiają się, czy te zwierzęta mogą z nimi nadal mieszkać, czy na przykład w domu może mieszkać kot i ciężarna mama.
Oczywiście, że tak. Nie ma potrzeby do tego, żeby usuwać swojego lokatora z domu. Każde zwierzę jest też członkiem rodziny, więc dlaczego nie miałoby rozwijać się ta rodzina dalej z nim. Mhm. Natomiast dla uspokojenia możemy przed zajściem w ciążę również wykonać badania, które sprawdziłyby poziom przeciwciał, który wskazywałby na to, czy już byłyśmy chore na którąś z tych chorób odzwierzęcych. Ale tak naprawdę zwierzęta, kot, który nie wychodzi z domu, ma tak naprawdę bardzo małe szanse na to, żeby w jakimś stopniu przenieść na nas tak ten patogen, który może wywołać u nas chorobę.
Mhm. Czyli podsumujmy, jeśli kobiety w ciąży zachodzą, a przed ciążą na przykład jeździły na nartach, jeździły na rowerze, pływały, biegały, ćwiczyły zumbę, nadal mogą to robić do pewnego momentu, kiedy już trochę z ruchem więcej problemów mają, wtedy przerzucamy się na jogę, tak, na przykład?
No, może bym trochę uważała tutaj ze sportami urazowymi typu narty, intensywne rolkarstwo, bo to też jest dosyć urazowy sport. Łyżwy, to może takie urazowe sporty,
to
jednak
tak?
bym darowała. Mhm. I na pewno sporty, które mogłyby wywoływać nadmierne drgania, tak, czyli jeździectwo. to niestety musimy odłożyć na czas ten po ciąży. Natomiast lekki jogging, jazda na rowerze, zdecydowanie jest to aktywność fizyczna, którą możemy utrzymać. Tak samo też pływanie, joga czy zumba. Zumba też oczywiście, tylko może zmniejszy intensywność tych tańców pod koniec ciąży. Natomiast na początku, nie może 7 razy w tygodniu, ale raz w tygodniu przez 1,5 godziny na pewno można taką aktywność utrzymać.
Czy są jakieś potrawy, których w ciąży nie powinno się jeść?
W ciąży z reguły odradza się spożywanie grzybów, ale to nie z tego względu, że są one ciężkostrawne i mogą w jakimś stopniu wpłynąć na samokształtowanie płodu, tylko tutaj chodzi znowu o ryzyko, skąd te grzyby mamy tak naprawdę. Tak? Czyli czy mamy pewność, że to są grzyby w 100% jadalne? To jest takie największe ryzyko, które może wystąpić. No, mówi się o orzechach włoskich, które gromadzą metale ciężkie, tak, oraz serów pleśniowych niektórych, w których mogą wystąpić bakterie, które mogą niekorzystnie wpłynąć na kształtujące się płód. Natomiast nie ma jakichś ogólnych przeciwwskazań do tego, żeby są produkty czysto stricte zakazane, oprócz tych, których wymieniłam, które teraz mi się nasunęły na myśl. Mhm. Natomiast bezwzględnie zaprzestajemy picia alkoholu. Tak? Każda ilość alkoholu w ciąży jest ilością szkodliwą i to trzeba mówić głośno.
A surowe mięso, na przykład tatar? Albo łosoś, tatar z łososia?
Surowe mięso też jest generalnie odradzane. Ze względu na ryzyko tego, że mięso to może być nieświeże, mogą już się w niej rozwijać bakterie. Tak samo surowe jajka, tak? Ze względu na ryzyko wystąpienia salmonelli.
W studiu położna Lucyna Wójcicka, pracująca na Izbie Porodowej Szpitala imienia Mikołaja Kopernika w Gdańsku. Rozmawiamy o ciąży i przygotowaniach do niej, a za chwilę skrót wiadomości Radia Gdańsk. My wracamy za kilka minut i będziemy rozmawiać o porodzie i o tym, jak się do niego przygotować.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. W studiu położna Lucyna Wójcicka, pracująca na Izbie Porodowej Szpitala imienia Mikołaja Kopernika w Gdańsku, a także wykładowczyni na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Rozmawiamy o ciąży i przygotowaniach do niej, a także o porodzie. I zacznijmy właśnie może od szkół rodzenia. Czy szkoła rodzenia to właściwie jest dla przyszłej mamy konieczność, jeśli pierwszy raz jest w ciąży?
Absolutnie nie jest to konieczność. Nie ma żadnego obowiązku, że jak jestem pierwszy raz w ciąży, to muszę w zajęciach szkoły rodzenia uczestniczyć. Natomiast niewątpliwie jest to coś bardzo przydatnego. Nie tylko dla samej kobiety, która zachodzi w ciąży, ale także dla kształtowania się rodziny. Jest to moment, kiedy możemy ze swoim partnerem uczestniczyć w regularnych zajęciach, jakby zbliżyć się do siebie, poznać jak będzie przebiegała ciąża, jak się przygotować do porodu i jak przygotować się później do macierzyństwa. Jest to doskonałe źródło wiedzy dla kobiety ciężarnej, gdzie mamy zweryfikowaną wiedzę, mamy zweryfikowanych ludzi, którzy prowadzą to w sposób rzetelny. Nie tak to, jak to jest w przypadku internetu, kiedy tak naprawdę nie mamy pewności.
Zauważa pani, że w internecie czasami nieprawda jest pisana, jeśli chodzi o ciążę, o poród i tak dalej?
Znaczy pojawiają się informacje, które mogą być sprzeczne z aktualną wiedzą. To jest tak największe ryzyko. Wiedza medyczna cały czas się rozwija i jakby nie tylko trendy się zmieniają, jakby popularność niektórych czynności wykonywanych w ciąży czy przygotowania do ciąży, ale również zasadność stosowania niektórych rzeczy. I jakby internet nie jest nam w stanie zweryfikować, co jest aktualnie zalecane, a co jest w takiej medycynie zabobonnej, ludowej, nieprawdziwej.
Jak powinno się wybierać szkołę, do której przyszła mama uda się na zajęcia? Na co powinno zwracać się uwagę?
Ja zwróciłabym uwagę przede wszystkim na to, kto zajęcia będzie prowadził. Tak? Czy są to osoby do tego odpowiednio przygotowane, czy nie są to ludzie przypadkowi. Niestety nie ma żadnego narzędzia, które mogłoby weryfikować powstające szkoły rodzenia pod względem rzetelności. Szkołę rodzenia może założyć każdy jako biznes. Może to być ktoś, kto zajmował się wcześniej fryzjerstwem, a w tej chwili poczuł pasję do porodów po odbyciu swoich własnych i też może taką szkołę rodzenia założyć. Także ja jako osoba, która szuka rzetelnej wiedzy, szukałabym szkół rodzenia, w których wykładowcy mogą się pochwalić czy wiedzą kierunkową, czyli wykształceniem jakimś medycznym, czy po prostu doświadczeniem, bo i też takie
zawodowym.
Szkoły rodzenia są.
Mhm. A kiedy powinno się zacząć takie zajęcia? W którym tygodniu ciąży przyszła mama powinna już być zapisana i zacząć chodzić na takie spotkania?
Znaczy, zainteresować się szkołą rodzenia, bo to też trzeba rozgraniczyć, powinna gdzieś po po 21 tygodniu ciąży, 22. Dlaczego? Są szkoły rodzenia, które są bardzo oblegane. I tam jakby trzeba postawić sobie pytanie takie, czy zdążę ukończyć cały kurs. Tak, z reguły do około 26 tygodnia ciąży taki kurs powinien się rozpocząć. Niektóre zajęcia trwają 6 tygodni, niektóre szkoły rodzenia proponują aż 8-9 tygodni, kursy, które trwają 8-9 tygodni. Natomiast zasada jest taka, żeby ukończyć kurs szkoły rodzenia minimum 4 tygodnie przed porodem. Mhm. Więc trzeba to tak rozplanować, żeby trafić w rozpoczynający się nowy cykl. Dlatego zachęcam panie, żeby jednak zainteresowały się tematem szkoły rodzenia, żeby wybrały tą swoją upragnioną gdzieś około 22 tygodnia, a najpóźniej do 26, 8 tygodnia rozpoczęły już kurs aktywnie.
A czego w szkole rodzenia może się nauczyć przyszły tata? Bo rozumiem, że ojcowie są tam mile widziani razem z przyszłymi mamami.
Oczywiście. Zawsze uczestnikami szkół rodzenia są pary. Oczywiście partner może, nie musi uczestniczyć, natomiast zachęcamy bardzo, żeby ojcowie również uczestniczyli w zajęciach. Czego może się nauczyć? Przede wszystkim może się nauczyć tego, jak ma wspierać swoją ciężarną kobietę, później swoją rodzącą partnerkę, a na koniec matkę swojego dziecka.
Tak? Tutaj... Jak z perspektywy, z doświadczenia, przepraszam, że tak wchodzę w słowo, to się sprawdza później na sali porodowej, jak pani ma parę przygotowaną przez szkołę rodzenia i ten tata wie, co ma robić, a jak przychodzi tata, który jest troszkę zagubiony?
Sprawdza się.
Sprawdza się.
Sprawdza się. Ojcowie również wtedy wiedzą, jak ten poród przebiega. Nie powodują takiej dodatkowej atmosfery nerwowości. Najgorszy jakby możliwością, która może wystąpić na sali porodowej, to jest zdenerwowana rodząca i do tego zdenerwowany partner, który chciałby jej udzielić pomocy, a tak naprawdę nie wie, jak to zrobić. I to są tacy pacjenci, którzy są jakby trudni do opanowania pod tym względem, że ciężko jest im wytłumaczyć w tym momencie, kiedy już ten stres wystąpił, że to jest coś naturalnego. Gdyby wiedzieli to przed ciążą, jak będzie poród wyglądał, to nie dochodziłoby do takich sytuacji, w których potem narasta tak naprawdę już później nawet i agresja, tak, w trakcie porodu.
A mdleją rzeczywiście tatusiowie?
Czy mdleją? No, kilku się zdarzyło mdlejących, ale raczej już jest to rzadkość.
Wracając jeszcze do szkoły rodzenia, tam jest teoria, ale jest też praktyczna nauka zachowania właśnie już w trakcie porodu, są ćwiczenia. Jakie ćwiczenia są właściwie najważniejsze, żeby ten poród był jak najmniej bolesny, jak najszybciej się zakończył i zdrowo się zakończył?
Na pewno ćwiczenia oddechowe. Na pewno ćwiczenia oddechowe. Jakby kobieta ciężarna, która uczęszcza do szkoły rodzenia, uczy się, w jaki sposób powinna prawidłowo oddychać w trakcie porodu. Czyli oddychać trybem przeponowym. Tryb przeponowy, czyli taki, w którym jakby podczas oddechu unosi się nam brzuch. Większość kobiet jednak z racji tego, że dba o linię, tak, nauczyłyśmy się napinać mięśnie brzucha, żeby lepiej wyglądać, jakby tracą tą naturalną zdolność oddechu przeponowego. Raczej oddychamy klatką piersiową, tak? A w trakcie porodu, w trakcie rodzenia, już w tych ostatnich momentach, ważne jest właśnie, żeby użyć tego trybu brzusznego, tak? Tego przeponowego, po to, żeby lepszą stosować wymianę gazową, tak? Żeby lepsza była wymiana gazowa pomiędzy matką a płodem, mówiąc tak ogólnie. I też takie ćwiczenia ogólno rozciągające są bardzo przydatne, zwłaszcza te obejmujące mięśnie miednicy, tak? Mięśnie nóg. Przydają się takie ćwiczenia już w trakcie ciąży, które przygotują nas trochę do porodu.
To może teraz trochę pytań od naszych słuchaczy. Przypominam, że mamy uruchomioną linię SMS-ową. Można do nas wysyłać pytania na 603-06-06. I mam pytanie tutaj od pani Oli. Chciałam dopytać o transport w trakcie ciąży, dłuższe podróże samochodem oraz podróże samolotem. Czy są jakieś przeciwwskazania?
O ile jest mi wiadomo, to przeciwwskazaniem jest wsiadanie na pokład samolotu już w tych końcówkach ciąży, tak? To już chyba nawet linie lotnicze się zabezpieczyły przed ewentualnymi porodami na pokładzie i nawet nie jest możliwe zakup biletu na taką dalszą podróż. Jeżeli chodzi o samochód, to znowu mówię, technika już jest na tyle ruszyła do przodu, że już nie mamy tych małych Fiatów, które na każdej dziurze podskakują do góry. Także tutaj zminimalizowane jest ryzyko samych drgań.
Czyli rozumiem, że nie kwestia długości podróży, tylko raczej kwestia komfortu jest tutaj istotna, tak?
Tak.
Czyli pociągiem spokojnie można sobie jechać, bo pociąg
oczywiście,
raczej
że tak.
Nie ma takich drgań jak po dziurach na przykład w samochodzie, tak?
Pamiętać należy tylko o tym, że jakby zbliżając się do terminu porodu, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy akurat w drodze do Zakopanego na Krupówki, tak, nie zaczniemy gdzieś po drodze rodzić i w tym momencie niemożliwe będzie dotarcie do naszego szpitala wybranego, który akurat zdecydowaliśmy się na przykład na port w Pucku, tak?
I jeszcze kolejne pytanie. Picie kawy i herbaty w czasie starania się o dziecko oraz w trakcie w ciąży. Czy to może czymś grozić? Powinno się unikać.
Picie kawy pod tytułem jedna kawa dziennie nie powinna w żadnym stopniu wpłynąć na zachodzenie w ciąży, tak? Nie jest to taka używka niezalecana. Natomiast picie alkoholu zdecydowanie powinno być ograniczone, jak i całkowicie wykluczone w trakcie starania się o ciążę. I jest to też jedna z zaleceń, które spotykają się pary, które decydują się o zajście w ciąży tak w sposób jakby lecząc niepłodność, tak? To jest jedno z pierwszych zaleceń. Tutaj odstawia się wszelkiego rodzaju używki.
Dobrze, to przejdźmy do porodu. Kiedy kobieta już jest w ostatnim miesiącu, rozpoczyna się poród, to na jakim etapie tego porodu powinno się udać do szpitala? Od razu, jak odejdą wody płodowe?
Zależy, jaka odległość dzieli nas od szpitala. Jak odejdą wody płodowe, to też trzeba tutaj podzielić na dwie różne grupy. Są pacjentki, których najpierw występuje czynność skurczowa, która staje się czynnością regularną, a dopiero później, jak kiedy ten poród jest zaawansowany, to wtedy przerywa się ciągłość błon płodowych, tak, i odpływa płyn owodniowy. I też jest druga grupa kobiet, u których bez czynności skurczowej nagle jakby odchodzą wody, odpływa płyn owodniowy. I te kobiety, u których czynność skurczowa nie wystąpiła, mają takie święte 6 godzin czasu na zjawienie się w szpitalu. Dlaczego 6 godzin? Tutaj po 6 godzinach mówi się o konieczności włączenia profilaktyki przeciwko możliwości wystąpienia jakiejś infekcji. Tak? Czyli po 6 godzinach ona musi otrzymać antybiotyk, który będzie chronił ją przed infekcjami. Oczywiście tutaj mówię o sytuacji, kiedy płyn owodniowy jest czysty. Natomiast w momencie, kiedy płyn owodniowy jest zabarwiony na zielono, tak, kiedy są to zielone wody płodowe, to zalecane jest, żeby niezwłocznie zgłosiła się do szpitala, w którym planuje robić, czy ten do najbliższego szpitala.
Ile w ogóle trwa poród? To jest uzależnione, bo jedne kobiety rodzą bardzo szybko, a drugie nawet kilkanaście godzin.
W dużej mierze zależy to od odczuwalności kobiet. Niektóre będą mówiły, że rodziły przez 3 dni, a tak naprawdę były to takie skurcze jeszcze nieregularne. Więc od momentu wystąpienia regularnej czynności skurczowej u kobiety, która rodzi po raz pierwszy, może trwać to kilkanaście godzin. I to jest normą. Jest to całkowicie fizjologiczne. Jeśli poród będzie trwał 14-15 godzin od momentu wystąpienia takiej regularnej czynności. Oczywiście
Czyli to nie
będzie
jest żaden ciężki
sama.
Poród, który kilkanaście godzin trwa, to nie jest żaden, to jest normalne.
To jest normalne, to jest normalne, to jest fizjologiczne. Natomiast trzeba tutaj znowu powiedzieć, że ten poród nie będzie przez te całe kilkanaście godzin wyglądał tak samo. Na początku te skurcze będą się pojawiały 1-2 na 10 minut, potem 2-3 w ciągu 5 minut, to już jest taki zaawansowany poród, tak? 2-3 skurcze w ciągu 5 minut, to jest taka już żywa, regularna czynność skurczowa i z reguły jest to już ten moment, kiedy większość kobiet znajduje się już w szpitalu.
Mhm. Chciałam zapytać, czy są placówki, które nie dopuszczają do rodzinnych porodów w tej chwili, na przykład na Pomorzu? Czy pani coś wie na ten temat? Czy w czasie każdego porodu może być obecny na sali ojciec dziecka?
Nic mi o tym nie wiadomo, żeby były placówki, które w tej chwili jeszcze ograniczają dostęp osoby towarzyszącej w trakcie porodu, bo to nie musi być ojciec dziecka. To może być siostra, to może być matka, koleżanka, przyjaciółka, tak? Czyli osoba towarzysząca może i powinna jakby domagać się tak naprawdę prawa do tego, żeby uczestniczyć razem z rodzącą w trakcie porodu i nie powinno być to zakazywane.
To dla rodzącej jest duże wsparcie, jak ktoś jest z rodziny obok?
Myślę, że tak. Przede wszystkim jest to osoba, której możemy ufać bezgranicznie. Nie mówię, że tutaj przychodzi się do porodu po to, żeby ktoś pilnował nas w trakcie. Tak? To nie zupełnie o to chodzi. Ale jest to osoba, przy której nie będziemy się bały otworzyć emocjonalnie. Czyli gdzieś tam uronię jakąś łezkę, ktoś mnie przytuli, pogłaszcze po włosach. Niewątpliwie taka osoba towarzysząca jest dużym wsparciem emocjonalnym w trakcie porodu, a także może się nam przydać. Może się nam przydać, jeżeli personel odpowiednio pokieruje, jeżeli jest to już osoba, która uczęszczała do szkoły rodzenia, może wykonywać masaże kręgosłupa, pomagać przemieszczać się kobiecie rodzącej, układać ten sprzęt pomocniczy. Także jest, można też osobę towarzyszącą zaangażować w trakcie porodu.
A czy możliwe jest znieczulenie i na czym ono polega?
Znieczulenie do porodu, mamy na myśli tutaj znieczulenie anestezjologiczne, zewnątrzoponowe, jest
czyli
możliwe.
Można dostać znieczulenie w tej chwili, tak? Nie rodzi się, tak powiem, na żywo, tylko można dostać znieczulenie, gdzie kobieta jest świadoma, ale po prostu nie odczuwa tak bólu.
Tak. W większości szpitali możliwe jest zakładanie znieczulenia zewnątrzoponowego w trakcie porodu. Przynajmniej w szpitali tutaj w Trójmieście, tak? Natomiast tutaj trzeba znowu rozważyć za i przeciw. Na pewno odczuwalność bólu jest zdecydowanie niższa niż w przypadku, kiedy takiego znieczulenia nie ma, ale trzeba brać pod uwagę to, że poród będzie się przedłużał. Często włączenie znieczulenia przewodowego jest jednoznaczne z koniecznością stymulacji czynności skurczowej oksytocyną. W związku z tym, że ta czynność skurczowa występuje rzadziej, poród zaczyna się nam przedłużać. Także dokładamy kolejną interwencję medyczną w postaci podłączenia tej kroplówki naskurczowej po to, żeby poród mógł przebiegać dalej.
Czy trzeba wcześniej jakieś szkolenie przejść? Kiedy zacząć się tym w ogóle interesować, już będąc w ciąży? Dużo wcześniej?
Myślę, że jednocześnie z zajęciami szkoły rodzenia, to tak planując, wiedząc na przykład, że mamy niską odczuwalność bólową, czyli każde dolegliwości migrenowe, bóle kręgosłupa, bóle miesiączkowe wywoływały u nas już wiele emocji wcześniej, to myślę, że jest to grupa kobiet, która powinna się zdecydowanie zainteresować takim ewentualnym znieczuleniem do porodu już wcześniej. Dlatego, że różnie to wygląda w różnych szpitalach. W moim szpitalu w Kopernikus podmiot leczniczy, tym na Nowych Ogrodach, szpitalu imienia Mikołaja Kopernika, zalecane jest, żeby każda kobieta ciężarna przybyła na szkolenie. Szkolenie, które prowadzi ordynator anestezjologii. Szkolenie dotyczące tego, kiedy zakłada się znieczulenie, jak ono wygląda, jakich efektów możemy się spodziewać. Dlaczego? Ordynator uważa, że jest to element taki moment, kiedy kobieta może podjąć świadomą decyzję. Ona, znając wcześniej wszelkiego za i przeciw, może dokonać decyzji świadomej, a nie w momencie, kiedy już te skurcze wystąpią, kiedy jest jakaś bolesność, kiedy trwa poród, wtedy tak naprawdę nie jest to do końca świadoma decyzja z naszej strony.
A czy takie znieczulenie ma wpływ na późniejsze samopoczucie mamy? Jak ona się po tym porodzie, po tym znieczuleniu może normalnie funkcjonować, poruszać, czy musi też odczekać jakiś czas, żeby zająć się własnym dzieckiem?
Nie ma żadnego takiego wskazania akurat przy znieczuleniu zewnątrzoponowym, żeby kobieta musiała odczekiwać jakiś okres czasu po porodzie, żeby móc się zajmować dzieckiem. Nie ma tutaj akurat pod tym względem żadnej różnicy, ponieważ kobieta cały czas tak naprawdę ma czucie w nogach, może nimi poruszać. Jedyne, co zostaje zminimalizowane, właśnie to odczuwalność tej czynności skurczowej mięśnia macicy.
Mm-hmm. Proszę powiedzieć, co jeszcze pomaga w czasie porodu w zapanowaniu nad bólem? Czy są jakieś metody naturalne? Bo mówiła pani o tym oddychaniu, które też pomaga, ale coś jeszcze, co może pomóc i też nie będzie narażało dziecka na działanie substancji jakichś takich chemicznych, zewnętrznych właśnie leków, czy związanych z tym znieczulaniem. Bo są mamy, które wolą tego nie przyjmować właśnie ze względu na dobro dziecka.
Tak, to też jakby jest większa świadomość kobiet, które chcą stosować metody naturalne. Świadomość taka, że jakby są gotowe podjąć, powiem to tak, walkę w trakcie porodu, tak? W sposób ten taki bardzo naturalny, to wtedy mamy cały pełen wachlarz metod naturalnych. Przede wszystkim będzie to imersja wodna, czy kąpiele w wannie, w ciepłej wodzie, która dodatkowo rozluźnia, rozkurcza, albo pod prysznicem, polewając sobie brzuch, okolice lędźwiowe kręgosłupa w celu zmniejszenia tej odczuwalności bólowej. czynności skurczowej, to plus do tego możemy dołożyć swobodne przyjmowanie pozycji w trakcie porodu, które też jest bardzo ważne, albo masaże kręgosłupa, masaże stóp, niektóre kobiety również bardzo lubią. Z metod naturalnych możemy też tutaj się pokusić o akupunkturę. Akurat tutaj uczulam, że to powinna wykonywać wyłącznie osoba, która jest do tego wykwalifikowana, przeszkolona. Nie da się tego zrobić po prostu czytając opis w internecie, tak?
Mhm. Dobrze, a porozmawiajmy chwilkę o sytuacjach, w których wykonuje się cesarskie cięcie. Czy rodząca, czy to w ogóle można zaplanować, cesarskie cięcie? W jakich sytuacjach się przystępuje do niego?
Należy pamiętać, że cięcie cesarskie jest operacją. Nie jest to zabieg pod tytułem wyrwanie zęba. Jest to poważna operacja, która niesie ze sobą powikłania. Czy można je zaplanować? Planuje się je wtedy, kiedy wiemy, że czy stan zdrowia płodu rozwijającego się dziecka, czy stan zdrowia matki uniemożliwia odbycie porodu drogami natury. I to są jedyne momenty, kiedy możemy cięcie cesarskie zaplanować. Jest oczywiście możliwość wykonania bezwzględnie cięcia cesarskiego w sytuacjach, kiedy podjęliśmy próbę porodu drogami natury, a wystąpiło jakieś ryzyko, jakieś powikłanie, które bezpośrednio zagroziło życiu dziecka albo zagroziło życiu matki. I to jest jakby druga pula, kiedy cięcie cesarskie jest wykonywane.
Czyli nie można w czasie porodu powiedzieć, boli mnie tak, proszę mi zrobić cesarskie cięcie, bo ja nie mam siły urodzić drogami natury.
Tu też trzeba rozważyć przypadki indywidualnie. Natomiast myślę, że w momencie, kiedy kobieta prosi o cięcie cesarskie z powodu tego, że ją boli, że ma samą czynność skurczową, to tutaj gdzieś zawiodła edukacja. Ta edukacja przed porodem, no jakby nie była świadoma do końca tego, jak poród będzie przebiegał.
Czy stan matki później po takim porodzie naturalnym i po porodzie, do którego dochodzi przez cesarskie cięcie, jest różny? Jak wygląda kondycja kobiety? Szybciej się dochodzi pewnie po porodzie naturalnym do siebie, tak?
Poród naturalny był w żaden sposób nie był powikłany, to kobieta, która taki poród odbyła, w momencie, kiedy urodzi, tak naprawdę mijają jej wszelkie dolegliwości pod tytułem nic już ją nie boli, nie może euforycznie zająć się swoim dzieckiem. Oczywiście, jeżeli nie jest na tyle zmęczona, tak, bo to też trzeba rozgraniczyć, że może się zdarzyć, że po porodzie fizjologicznym kobieta też potrzebuje odpoczynku, też potrzebuje czasu, kiedy się zdrzemnie, kiedy wypocznie. Natomiast zdecydowanie po porodzie drogą cięcia cesarskiego mówimy tutaj o czasowym unieruchomieniu matki. Ona będzie musiała przez jakiś okres czasu, około 8 godzin, leżeć na wznak i będzie w tym czasie miała ograniczone możliwości samodzielnego zajmowania się noworodkiem.
Chyba też znaczenie ma tutaj później czas pobytu w szpitalu, bo jeśli poród jest drogami natury, to chyba wychodzi się ze szpitala szybciej, prawda?
To też różnie w różnych szpitalach. Akurat w naszym szpitalu są to zawsze 3 doby, więc po cięciu cesarskim, bezwzględnie na drogę porodu.
Mhm. Porozmawiajmy chwilę o karmieniu piersią. Rzeczywiście ma takie ogromne znaczenie dla dziecka?
Tak, tu odpowiem krótko. Faktycznie karmienie piersią ma ogromne znaczenie dla dziecka. Ale
co dziecko zyskuje?
Zyskuje przede wszystkim naturalny, zdrowy pokarm, 100% wchłanialny, który oprócz tego, że ma jakieś wartości odżywcze, jest też bogatym źródłem immunoglobulin. Immunoglobulin, które zapewniają osłonę układu immunologicznego noworodka, czyli chronią go przed infekcjami, chronią go przed wszystkimi czynnikami zewnętrznymi, które mogłyby wywołać w późniejszym etapie jakieś choroby. Natomiast, co przez to jeszcze chciałabym dodać tutaj, nie za wszelką cenę. Tak? Są oczywiście wskazania, kiedy karmienie piersią powinno być zalecane, czyli na przykład u wcześniaków, ale wiemy, że dzieci urodzone przedwcześnie też mają znikome możliwości do tego, żeby czerpać ten pokarm bezpośrednio z piersi. Więc tutaj zaleca się utrzymanie laktacji oczywiście w sposób taki zewnętrzny, czyli odciągając pokarm i dostarczając również pokarm naturalny tym dzieciom urodzonym przedwcześnie, ale nie zawsze wiąże się to bezpośrednio z karmieniem z piersi.
Czyli rozumiem, że chce pani powiedzieć, że niekoniecznie przez 3 lata życia dziecka na przykład, ale warto myśleć o tym przynajmniej przez na początku, po porodzie, żeby dać mu właśnie ochronę przed chorobami, którą ma mama, tak? Wraz z pokarmem.
Tak, warto podjąć próbę karmienia piersią, warto podjąć tą drogę, tak? Zacząć karmić piersią. Jest to coś, co jest niewątpliwie zalecane dla każdego noworodka. Czy do trzeciego roku życia, to znowu tutaj wchodzimy w lekką kontrowersję.
No tak powiedziałam,
Światowa Organizacja Zdrowia, tak?
Niekoniecznie tutaj jakoś bardzo długo, ale ważne jest, żeby przynajmniej przez te kilka miesięcy po urodzeniu dziecka ono ten pokarm utrzymywało naturalnie.
Pokarm kowiecy powinien stanowić jakby główne źródło odżywienia dla noworodka do pierwszego roku życia. Tak? Naturalnie do pierwszego roku życia pokarm stanowi główne źródło odżywienia niemowlęcia. Mm-hmm. Pół roku to jest ten okres, który zalecają polskie organizacje jako czas wyłącznego karmienia piersią. Natomiast Światowa Organizacja Zdrowia mówi do drugiego roku życia lub wzwyż, jeżeli matka i dziecko tego chcą.
Tak, to jest temat na odrębną audycję, myślę.
Tak, to jest bardzo szeroki temat.
Chciałam panią jeszcze na koniec zapytać o taką sprawę związaną z położnymi środowiskowymi, bo to są osoby, to są panie, które pracują w przychodniach, tam gdzie mamy mieszkają, na terenie gmin i one przychodzą po porodzie do domu. Właściwie po co? To jest taka kontrola, sprawdza się, czy dziecko ma dobrą opiekę?
Myślę, że nie należy tego traktować jako kontrolę, bo kontrola kojarzy się nam z czymś złym. Tu bardziej chodzi o to, żeby otoczyć opieką kobietę, która wróciła do domu po porodzie. Jakby wychodząc ze szpitala otrzymuje pewne informacje, które powinna wykonywać. Natomiast w położnictwie i w ogóle stan może się zmienić w ciągu kilku godzin. Tak? Czyli po to, żeby kobieta, jest grupa kobiet, która potrzebuje położnej środowiskowej po to, żeby się przekonać, że robi dobrze, a jest grupa kobiet, która rzeczywiście potrzebuje jej pomocy, jakiejś ewentualnej korekty w trakcie karmienia, dodatkowego instruktażu opieki nad dzieckiem, dodatkowej jakiejś pomocy merytorycznej i praktycznej.
Czyli warto korzystać z tej pomocy, bo po prostu wiedza może być przekazana i się przydać nam do wychowania naszego maluszka.
Tak, warto korzystać z pomocy położnej środowiskowej, warto się z nią umówić na takie wizyty patronażowe po porodzie i też przede wszystkim dlatego, że takie wizyty są dla nas dostępne. Nie tylko możemy się o nie ubiegać, ale tak naprawdę mamy do nich przywilej.
Dziękuję bardzo. Lucyna Wójcicka z Zakładu Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, pracująca też czynnie jako położna na sali porodowej w szpitalu imienia Mikołaja Kopernika w Gdańsku, była moim i Państwa gościem. Dziękuję jeszcze raz.
Dziękuję bardzo.
A Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Joanna Matuszewska.